Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
Naszym gościem jest dzisiaj pan minister Adam Kwiatkowski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. Witam serdecznie, panie ministrze. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam serdecznie.
Wiem o tym, pan minister wspominał, że wrócił z Kazachstanu. Jakie postanowienia przywiózł pan po tym spotkaniu z rodakami?
Ja myślę, że to jest taki moment, w którym ten przełom kwietnia i maja, zbliżamy się do 2 maja. Pamiętajmy, 2 maja to nie tylko dzień flagi, ale to też dzień naszych rodaków, którzy mieszkają za granicą, Polonii i Polaków mieszkających za granicą. I myślę, że o tym też trzeba mówić i przypominać. Jest ich przecież prawie 20 milionów i część z nich mieszka na wschodzie, część z nich mieszka w Kazachstanie. Pamiętajmy, w jaki sposób oni tam trafili, byli deportowani i przyjeżdżali tam na tereny dzisiejszego Kazachstanu i wciąż do dzisiaj żyją. Miałem możliwość odwiedzić w domach 4 panie, które jako małe dziewczynki z kiedyś terenów Kresów, a tak naprawdę już terenów, które były w granicach administracyjnych Związku Sowieckiego, myślę tutaj o terenach Żytomierszczyzny, były deportowane ze swoimi bliskimi właśnie tam na tą ziemię, ci akurat do okolic Almaty. I w takich dniach jak ten, i przy takich okazjach jak to święto, ja myślę, że ważne jest, bardzo ważne jest dla nich, że oni wiedzą, że my o nich pamiętamy, że oni są dla nas ważni. I ważne jest też, żeby to pokazywać, że jest ta łączność między naszymi rodakami a Polską, bo to jest też ważne dla tych lokalnych władz. I to są bardzo ważne sygnały, które też pomagają tym ludziom w ich codziennym życiu.
Panie ministrze, czy te Polki chcą wrócić do swojej ojczyzny, do Polski? Czy te Polki, które pan minister odwiedził?
To już są bardzo sędziwe, starsze panie, jeśli można mówić w przypadku kobiet o wieku. Ja myślę, że one już, część z nich już nawet nie byłaby pewnie w stanie, ich stan zdrowia to uniemożliwia, ale to, co warto podkreślić, to te rzeczy, o których one mówią, które im pozwoliły przetrwać i przetrwać też w polskości. Właśnie powtarzały, jak rodzice uczyli ich w domu modlitw, że te modlitwy były po polsku, jak jedna z tych pań zresztą poprosiła też o wspólną modlitwę i mogliśmy się u niej w domu wspólnie z nią pomodlić. W każdym z tych domów znajdują się święte obrazki, znajdują się jakieś katechizmy i można powiedzieć, że to są takie domowe relikwie w tych jakże skromnych warunkach, w których one mieszkają, ale to zawsze powtarzam po tych powrotach właśnie ze wschodu, że od tych ludzi można się uczyć. Można się uczyć wiary, można się uczyć również takiego codziennego postępowania, bo oni żyją w bardzo, tak jak mówiłem, trudnych warunkach, a oni są wdzięczni. Wdzięczni są właśnie Panu Bogu za to, że żyją, za to, że mają bliskich, a jak ich nie mają, to za to, że ktoś nimi się opiekuje. Bardzo często to są rodziny, które zostały bardzo poszkodowane. I nie tylko mówię o tych czasach, które te starsze panie pamiętają z dzieciństwa, ale też myślę o tych dalszych losach, bo traciły mężów, synów, opowiadają o tym, ale właśnie ta wiara i to przekonanie, że jest Pan Bóg, że jest opatrzność i że one są na jakiejś drodze do tego lepszego świata. A z drugiej strony to, co warto podkreślić, to ich takie duże zaangażowanie też w takie życie polonijne, w to, żeby teraz, kiedy już można, ich wnuki czy prawnuki uczyły się polskiego, by poznawały Polskę i oni myślą o tym, nie wiem, czy te starsze panie, ale ci młodsi, oni w większości myślą o tym, że tutaj jest ich miejsce, że oni chcą tutaj przyjechać się uczyć, tutaj chcą studiować i tutaj docelowo chcą pracować, a są naprawdę bardzo uzdolnieni. W szkole, samym mieście Almaty, tam, gdzie są klasy, w których uczą się dzieci polskiego, miałem okazję zobaczyć ich rezultaty ich pracy i prace plastyczne i nagrany film z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Słuchałem też kilkorga z tych dzieci i miałem okazję wysłuchać ich planów na życie i muszę powiedzieć, że chociaż to są stosunkowo jeszcze młodzi ludzie, to oni już konkretnie wiedzą, co chcą robić. I rzeczywiście wszyscy chcą tą swoją przyszłość łączyć tutaj z Polską.
Panie ministrze, oficjalnie osób pochodzenia polskiego jest nieco ponad 30 tysięcy. Szacuje się jednak, że Polaków może być nawet 3 razy więcej. Kraj jest ogromny, bo chyba niemal 9 razy większy od Polski. Żyje w nim około 140 narodowości. Ale czy nasi rodacy rzeczywiście są zauważalni? Czy widać ich tam?
Jedną rzecz warto podkreślić, że większość Polaków mieszka na północy, czyli powiedzmy w okolicach stolica Astany, Karagandy, tam jest ich zdecydowanie więcej. Almata to południe, tam jest ich zdecydowanie mniej, ale ich widać. Widać również dzięki pracy polskich duchownych, bo tam niedaleko Almaty miałem zaszczyt reprezentować pana prezydenta Andrzeja Dudę na wzruszającej uroczystości, bo przy rzymskokatolickiej parafii w Kapszagaju, prowadzonej przez, myślę, że charyzmatycznego księdza z diecezji bydgoskiej, który ma tam w tej parafii też sympatycznego wikariusza i ma siostry zakonne i ma wielu wolontariuszy z Polski.
Wszyscy są Polakami?
Tak. Tam prowadzi ten ksiądz sierociniec i tam jest kilkadziesiąt dzieci różnych narodowości, które tam tak naprawdę znalazły swój dom i dzięki wsparciu konsula generalnego, dzięki wsparciu pana ministra Stawiarskiego z Ministerstwa Sportu udało się znaleźć sponsorów do wybudowania boiska do piłki nożnej dla tych właśnie dzieci. Dzięki wsparciu i wymieniam specjalnie i nazwiska i firmy, bo uważam, że trzeba je za to chwalić, Fundacji Energii i Oniko, mogliśmy uczestniczyć naprawdę w wzruszającej uroczystości, kiedy okazuje się, że tam w tym nowym domu stworzonym przez księdza proboszcza te dzieci będą miały teraz boisko. Ale to jest też sygnał do lokalnych władz obecnych w trakcie tych uroczystości, że my chcemy działać nie tylko na rzecz naszych rodaków, ale też chcemy działać na rzecz tych lokalnych społeczności. Chcemy tam, gdzie możemy pomagać, pomagamy. I dzięki temu chcemy też budować coraz lepsze relacje pomiędzy Polską a Kazachstanem.
No właśnie, jak Kazachowie zareagowali na wizytę polskich władz w tym miejscu?
Tak jak mówiłem, oni tą wizytę zauważyli, oni starali się jej nadać jak najwyższą rangę, byli obecni, byli jakby otwarci, oni też dla gości tej uroczystości i też dla tych Polaków, którzy tam mieszkają, zorganizowali, można powiedzieć, już po tych oficjalnych uroczystościach też taką część artystyczną i mogliśmy zobaczyć też wysoki poziom młodzieży i dzieci, które chodzą do tamtejszych szkół. Myślę o poziomie artystycznym, o tańcu, o śpiewie. Dla nich to, myślę, też był bardzo ważny dzień, bo to był taki dowód na to, że nawet w takiej trudnej sytuacji, bo ten sierociniec utrzymuje się z dobrowolnych wpłat, z prac wolontariuszy, ale że ten ksiądz no, coś w sobie ma, skoro potrafi do siebie przyciągnąć dobrych ludzi i skoro potrafi ten sierociniec rozwijać. A to jest, jeszcze raz powiem, to jest miejsce, gdzie żyje i mieszka i znalazło swój dom kilkadziesiąt sierot. Jeszcze, żeby nie być bezimiennym, to powiem, że ten ksiądz Artur Zaraś, proboszcz tej parafii, proboszcz, którego też w imieniu pana prezydenta miałem zaszczyt odznaczyć wysokim odznaczeniem państwowym, odznaczeniem, na które on zasługuje, bo to, co robi, jest, tak jak mówię, jest jakby ponad narodami, ale jest i owocuje. I to jest chyba najważniejsze.
Przypomnijmy naszym radiosłuchaczom, pierwsi Polacy pojawili się w tym kraju już pod koniec XVIII wieku po upadku Konfederacji Barskiej. Operacja Polska Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych była jedną tylko z wielu przeprowadzonych wobec mniejszości narodowych podczas Wielkiego Terroru. I tak, deportowani Polacy zostali zakwalifikowani jako specjalni przesiedleńcy. No, czyli tak, po pierwsze, musieli sami dbać o swoją przyszłość, tak, o swój dom, o codzienne warunki, a warunki były podobne wówczas do tych panujących w łagrach. Przypomnijmy, żaden Polak powyżej 14 roku życia nie miał prawa wyjść poza wieś bez odpowiedniego zezwolenia.
Tak, te warunki były rzeczywiście strasznie trudne i jest też wielu Kazachów, którzy pomagali Polakom. Dzisiaj większość z nich już oczywiście nie żyje, ale są ich dzieci czy wnuki. Oni o tym opowiadają, że to ten moment, w którym ich przodkowie wspominają właśnie przyjeżdżający nowy transport deportowanych z Polski i zaznaczone miejsce, gdzie oni mieli żyć. I tak naprawdę to było wszystko. Tam nie było żadnej pomocy. Myślę, że wielu naszych rodaków przetrwało właśnie dzięki temu, że ci Kazachowie, którzy gdzieś tam w okolicy mieszkali, oni im pomagali im odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości, bardzo, bardzo trudnej rzeczywistości, bo tam na północy w zimie są, i też o tym trzeba mówić, olbrzymie temperatury ujemne, olbrzymie mrozy, a w lecie z kolei jest bardzo, bardzo ciepło, więc to nie są warunki, które umożliwiają tak po prostu normalne życie i to też są inne warunki niż te, do których byli przyzwyczajeni ci Polacy, jak mieszkali tutaj gdzieś w tej naszej części świata, ale w trakcie uroczystego koncertu, bo ta wizyta to było też świętowanie stulecia niepodległości Polski tam w Almaty. Miałem właśnie zaszczyt w imieniu pana prezydenta Andrzeja Dudy wręczyć nie tylko odznaczenie księdzu proboszczowi, ale też obywatelowi Kazachstanu tureckiego pochodzenia, który na swoich terenach okazało się, że odnalazł groby żołnierza armii generała Władysława Andersa i tam na jego oddał jakby część tych swoich, tą swoją własność. Dzisiaj mamy tam cmentarz, jeden z najlepiej zachowanych cmentarzy w tamtej części świata i to też pokazuje, że wielu z tych, którzy tam mieszkają, jest bardzo przyjaźnie do Polski i do Polaków nastawionych. Ten cmentarz znajduje się w miejscowości Merka. Jeśli ktoś kiedyś byłby w tamtych okolicach, ja niestety nie byłem, to myślę, że jest to miejsce naprawdę warte zobaczenia. Tak przynajmniej wygląda na zdjęciach.
Czy dziś również nasi rodacy muszą walczyć o swoje prawa w Kazachstanie?
To muszą walczyć o byt, muszą walczyć o przyszłość. Stąd myślę wypowiedzi wielu tych młodych ludzi, że oni się czują Polakami, a nawet jeśli się nie czują Polakami, bo byli też tacy, którzy mówią, że się uczą polskiego, uczą się polskiego, bo chcą się tutaj uczyć właśnie w szkole średniej, czy tutaj chcą studiować, bo liczą na to, że tutaj znajdą godne miejsce do pracy i nie będą stawali przed tymi problemami, przed którymi stają ich rodzice. To pokazuje, że pomimo tych informacji, które są przekazywane kanałami oficjalnymi, ta sytuacja gospodarcza czy sytuacja ekonomiczna przynajmniej tych rodzin nie jest dobra i myślą o tym, żeby przyszłość wiązać z Polską.
No tak, przecież pan prezydent mówił o olbrzymim potencjale wzajemnej współpracy polsko-kazachstańskie, forum gospodarcze i tak dalej, i tak dalej. Panie ministrze, czyli tak, jakaś część tych naszych rodaków w Kazachstanie chce wrócić do Polski. Mówię tutaj o ludziach młodych, prawda? A inna być może część chce wrócić do Rosji albo tam rozpoczynać swoje życie.
Ja myślę, że też trzeba, jeśli już rozmawiamy o Kazachstanie, powiedzieć, że w tej kadencji parlamentu, parlament zmienił ustawę o repatriacji. Dzięki tym zmianom, które zostały wprowadzone przez polski parlament, dzisiaj jest łatwiej wrócić do Polski. Tak naprawdę te kolejne grupy Polaków, którzy do Polski wracają, tu już mamy do czynienia z całymi rodzinami, tak? One albo w Polsce są, albo są przygotowywane do jakby kolejnych wyjazdów. I to jest bardzo ważne, bo to daje też tym ludziom nadzieję na to, że oni w ramach tej ustawy będą mogli wrócić do swojej ojczyzny.
Czym innym jest troska o patriotyzm na przykład w Kazachstanie, czy u naszych sąsiadów, gdzie także żyją Polacy, a czym innym troska o patriotyzm tutaj w ziemi ojczystej?
No ja zawsze, dla mnie zawsze i zawsze to powtarzam, te momenty, w których mogę osobiście porozmawiać i z tymi najstarszymi, i z tymi najmłodszymi, bo najczęściej z nimi właśnie się spotykam, to jest taka lekcja patriotyzmu, która moim zdaniem przydałaby się każdemu z nas. I przydałaby się dlatego, że mnie się wydaje, że my często tak naprawdę nie dostrzegamy wielu rzeczy, za które z jednej strony powinniśmy być wdzięczni, a z drugiej strony, o które powinniśmy dbać. Dbać, bo one nie są nam dane raz na zawsze. I myślę, że te spotkania, myślę, że te chwile, które tam na wschodzie można spędzić, zobaczyć, jak oni postrzegają, czy z bliższej, czy z dalszej perspektywy, ale jednak spoza granic Polski. Właśnie Polskę, ojczyznę, w której bardzo często nie byli, bo też mówimy o naszych rodakach, nie wszyscy z nich w Polsce byli. To jest, myślę, lekcja, która każdemu z nas by się przydała.
Panie ministrze, na Litwie czy na Ukrainie, gdzie ta sytuacja naszych rodaków jest lepsza?
To są bardzo trudne pytania. Pamiętajmy, że dziś w państwa, w których mieszkają Polacy, to w części państwa, które są w Unii Europejskiej, w części państwa, które w tej Unii Europejskiej nie są. Nie możemy też abstrahować od wszystkich wskaźników gospodarczych, bo jednak to, czy państwo jest biedne, czy jest bogatsze, ma to przełożenie na obywateli tego państwa. Można powiedzieć, że dziś chyba najtrudniejsze warunki do życia są w tych państwach, które są najbiedniejsze, czyli w Mołdawii, gdzie mieszka naprawdę bardzo wielu naszych rodaków, na Ukrainie. Myślę, że też w Kazachstanie i Rosji tam Polakom jest z pewnością trudno, ale też my dzisiaj, myśląc o naszych rodakach na wschodzie i w jakiś sposób wpisując się w ideę samego święta 2 maja i też myśląc o tym, jak powinniśmy budować tą naszą wspólnotę i ten nasz most między nami a naszymi rodakami, rzeczywiście też powinniśmy sobie zadać jeszcze chyba większy trud w kwestii znalezienia kolejnych osób, które będą gotowe i sfinansowania ich jechać tam na wschód i uczyć języka polskiego, bo widać, że to jest bardzo potrzebne. Widać, że uczą się polskiego dzisiaj nie tylko najmłodsi, ale w wielu tych miejscach, do których docierają polscy nauczyciele, uczą się też ci, powiedzmy sobie, już starsi albo najstarsi. Są grupy osób dorosłych, które uczą się języka, bo one ten język utraciły, tak? Bo były takie lata, w których za posługiwanie się językiem polskim groziły bardzo surowe kary i rodzice też, nie chcąc robić krzywdy dzieciom, nie wszystkie dzieci tego polskiego uczyły. I to jest, myślę, bardzo ważne, bo wszędzie tam, gdzie się jest i są nasi nauczyciele, to jest to pytanie, czy będą, czy na pewno będą i czy nie mogłoby być ich na przykład więcej. Mhm. Oni sami pokazują miejsca, gdzie tych nauczycieli brakuje.
Czyli i Polacy na Litwie, i Polacy na Ukrainie, można powiedzieć, są oczkiem w głowie pana ministra. Ja wiem, że na temat relacji polsko-ukraińskich, polsko-litewskich powinniśmy poświęcić inną audycję, ale już teraz kończymy temat, przechodzimy do kolejnego.
Ja myślę, że wszyscy Polacy, którzy mieszkają poza Polską, są bardzo ważni dla pana prezydenta Andrzeja Dudy i mówię o tym dlatego, że on to w swoim inauguracyjnym wystąpieniu w polskim parlamencie powiedział i bardzo mocno mówił o tym, że z jednej strony jesteśmy narodem, który łączy Polaków, którzy mieszkają tu w Polsce, z tymi, którzy mieszkają poza Polską, a z drugiej strony nam, nasi rodacy, którzy mieszkają poza Polską, są bardzo potrzebni, bo oni tak naprawdę kształcą nasz wizerunek. I ja myślę, że ksiądz proboszcz z tego Kapszagaju jest osobą, która dla relacji polsko-kazachstańskich robi bardzo dużo więcej niż nie jeden dyplomata, bo on pokazuje właśnie, że przecież on nie ma żadnych związków z tym miejscem. On pokazuje, że w momencie, w którym objął tą parafię, w momencie, w którym został tym proboszczem, ale jemu zależy na tym, żeby rozbudowywać ten sierociniec, żeby tym dzieciom, które tam mieszkają, stworzyć jak najlepsze warunki i on jest właśnie jednym z wielu, bo takich osób jest bardzo wiele. Pani pyta o Litwę, siostra Rak, która wybudowała hospicjum dla dorosłych w Wilnie, dziś buduje hospicjum dla dzieci. Jest osobą, która jest rozpoznawalna nie tylko tu w Polsce, ale tam w jej hospicjum była też pani prezydent Litwy. Księża Marianie, którzy stworzyli dom pomocy społecznej w Grudku na Ukrainie, są też rozpoznawani nie tylko tam w Grudku. To są osoby, które przez swoje dzieła i przez swoją, można powiedzieć, taką codzienną służbę, tak? Pokazują i budują taki obraz Polski, na jakim nam bardzo zależy. I pokazują, że można w bardzo trudnych warunkach robić rzeczy, które w pierwszym momencie wydają się niemożliwe. I myślę, że dlatego powinniśmy o nich głośno mówić, dlatego powinniśmy ich też wymieniać, bo oni nie robią tego dlatego, żeby ich reklamować.
Ale są dobrą cząstką takiego polskiego PR-u.
Panie ministrze. To też jest taki dowód na to i ja myślę, że to jest też taki przykład do naśladowania, bo nam jest często potrzebne pokazanie kogoś, żebyśmy robili też podobnie.
Dobry przykład Polaka, pewnie. Polskie władze nie zrezygnują z troski o prawdę historyczną, prawda? Chodzi mi tutaj o Ukrainę i o Litwę.
To jest oczywiste, że nasze wzajemne relacje musimy budować na prawdzie i że tam, gdzie ta prawda jest trudna, bo jest trudna, ale ona nadal jest prawdą i to nie ulega żadnych wątpliwości.
Panie ministrze, czy polska konstytucja się zestarzała?
Pan prezydent mówi o tym bardzo głośno, że trzeba dziś oddać w ręce Polaków decyzję na temat przyszłej konstytucji. Stąd idea przeprowadzenia referendum konsultacyjnego, po to, by po raz pierwszy Polacy mogli powiedzieć, w jakim kierunku powinny iść zmiany w konstytucji. Czyli nasze prawo nie powinno zostać ograniczone do tego, że tylko powiemy tak albo nie, bo do tej pory tak to było przy wszystkich referendach konstytucyjnych, że wszyscy obywatele mogli powiedzieć, że oni się na tą konstytucję zgadzają albo się nie zgadzają. Pan prezydent chciałby, żeby obywatele mogli się wypowiedzieć co do kierunków zmian. I to jest, myślę, to, o czym powinniśmy wszyscy mówić i o czym powinno być jak najgłośniej.
Czyli ta inicjatywa konstytucyjna pana prezydenta po prostu chce pokazać, a może wzmocnić udział obywateli we władzy.
Tak, bo to jest konstytucja, którą przecież uchwalają obywatele. To jest konstytucja dla nas wszystkich. I pan prezydent, jeszcze raz to powtórzę, chce, żeby kierunki zmiany tej konstytucji zostały określone przez obywateli po to, żeby zgodnie z ich decyzjami następnie nad konkretnymi zapisami pracować. No i wtedy byłoby już referendum konstytucyjne, w którym tą nową konstytucję, która będzie zapisana zgodnie z naszymi decyzjami z tego referendum konsultacyjnego, uchwalić.
Znamy już dokładne daty, kiedy to referendum zostanie przeprowadzone?
Ja myślę, że o tych datach jest dziś konkretnych jeszcze mówić za wcześnie. Pamiętajmy, że ta idea referendum konsultacyjnego to jest wniosek pana prezydenta, prezydenta, który kieruje do Senatu. Ja jestem głęboko przekonany, że Senat ten wniosek przyjmie i wtedy to referendum zostanie zarządzone. Zostanie zarządzone na pewno na jesieni tego roku. Pan prezydent mówił o tym, że rozważa termin 10-11 listopada, ale te decyzje jeszcze konkretne nie zostały podjęte, bo nie jest jeszcze złożony konkretny wniosek do Izby Wyższej Polskiego Parlamentu.
Rodzinne świętowanie związane z uroczystościami majowymi. Planuje pan?
To jest,
ze swoimi dziećmi,
to
z małżonką?
Jest niemożliwe. 2-3 maja to święta narodowe, a w tym czasie dzieje się bardzo dużo uroczystości państwowych i moje miejsce będzie w pracy u boku pana prezydenta. 2 maja przyjadą do Pałacu Prezydenckiego działacze polonijni, bo to jest, tak jak mówiłem, ich święto.
Nie tylko Dzień Flagi Rzeczypospolitej, prawda, ale także Dzień Polonii. Pan minister Adam Kwiatkowski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.